Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest psycholog dr Paulina Pawlicka, specjalistka z zakresu psychologii rozwoju człowieka, dwujęzyczności i tożsamości kulturowej, zastępca dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jakiego wsparcia może wymagać dziecko, taki nastolatek na przykład, kiedy powraca wraz z rodziną, z rodzicami, na przykład z emigracji do Polski i ma zacząć naukę w polskiej szkole? Czy w ogóle taka sytuacja może wygenerować jakieś duże problemy?
Niewątpliwie może, dlatego że nawet jeśli mamy polskie dziecko, które ma polskich rodziców, ale wychowało się gdzieś w innym kraju, to po pierwsze jego znajomość języka polskiego może nie być wcale bardzo wysoka. Po drugie, nawet jeśli dobrze mówi, no to niekoniecznie może dobrze czytać i pisać w języku polskim. Więc tutaj tak naprawdę może być to mylne, że mamy polskie dziecko, które przyjeżdża do polskiej szkoły i może nam się wydawać, że ono zna realia kulturowe polskie i tak dalej. Natomiast dla niego to jest tak naprawdę obcy kraj, do którego przyjeżdża, nawet jeśli przyjeżdżało wcześniej do dziadków czy do kuzynów, kuzynek na wakacje. Więc w tym sensie zarówno dla dzieci, które są dziećmi przyjeżdżającymi z innego kraju i nie są Polakami czy Polkami, jak również właśnie dla dzieci polskich, które przyjeżdżają do Polski z emigracji, w ogóle wejście w polską szkołę i w polskie środowisko jest bardzo dużym stresem, więc jest to na pewno taka sytuacja, która wymaga wsparcia dużego i mamy szereg jakby prawnych opcji, które można, żeby w tej nauce języka i wejściu w szkołę pomóc takim dzieciakom, ale też właśnie nastolatkom. Natomiast niewątpliwie potrzebne jest tutaj po pierwsze duże wsparcie ze strony rodziny, duże wsparcie ze strony nauczycieli i to jest też kwestia, w jaki sposób wspierać samych nauczycieli, żeby oni sobie lepiej radzili w takich sytuacjach, dlatego że statystycznie mamy dane z Ministerstwa Edukacji i Nauki pokazują, że w 2020 roku mieliśmy, w polskich szkołach było 85 tysięcy dzieci z doświadczeniem migracyjnym. W tą liczbę nie wchodzą dzieci tak zwane reemigranckie, czyli właśnie polskie dzieci, bo nie mamy statystyk, które by mówiły, ile jest tych dzieci.
A tych Polaków, którzy mieszkali przez lata za granicą i powrócili do kraju, no jest sporo w tej chwili.
Bardzo dużo, tak.
I te problemy na pewno są. A jakie kłopoty z taką adaptacją w ogóle do tych naszych polskich warunków może mieć takie dziecko? Ono może zupełnie nie rozumieć na przykład zasad funkcjonowania polskiej szkoły albo zasad, które w kraju, w którym mieszkały, są zupełnie inne.
Tak, dla niego to może być obce miejsce, dlatego że właśnie no to się zaczyna od takich prostych rzeczy, od tego jak funkcjonują lekcje, co się robi na lekcjach, gdzie się trzyma swoje rzeczy, w jaki sposób się idzie na stołówkę, jakby cały ten ciąg rzeczy, które są wymagane i są, wydają się nam oczywiste, gdy tutaj jesteśmy na co dzień, po kwestie związane z relacjami, które są szczególnie trudne, jeśli ten polski jest barierą. Dlatego też naprawdę tutaj trzeba mieć oko na dzieci, szczególnie trudne może to być dla nastolatków, którzy przyjeżdżają do Polski, dlatego że oni, dzieci również, ale nastolatkowie szczególnie są w takim też okresie rozwoju swojej tożsamości i kształtowania siebie. Więc zmiana miejsca zamieszkania i zmiana kraju zamieszkania, która jest rzadko wyborem dla dzieci, ona jest najczęściej tak zwaną migracją przymusową, bo to rodzice podejmują tą decyzję, więc dzieci, niezależnie od tego, czy młodsze, czy starsze, zostawiają za sobą i bliskich z rodziny, i swoich przyjaciół, znajomych, kuzynostwo i tak dalej, wyjeżdżają do zupełnie nowej sytuacji. Więc tutaj od tych kompetencji społecznych, od temperamentu, od osobowości zależy, jak one sobie radzą.
Polska szkoła jest taka chyba bardziej tradycyjna niż na przykład szkoły gdzieś na zachodzie, gdzie dzieci, nie wiem, nie szokują wyglądem chociażby, jeśli mają odmienny, ale nasze szkoły no nie zawsze jeszcze przychylnie się patrzy na jakieś dziwne fryzury, ubiory i tak dalej, prawda? Nie w każdej szkole tak jest, że jest taki luz i można się ubrać jak się chce. Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, tam to chyba
prawda.
To jest dużo prościej takiemu zbuntowanemu nastolatkowi.
Tak, to prawda, że jakby normy kulturowe też i takie normy związane z ubiorem na pewno w Polsce mogą być, wydawać się ostrzejsze, ale z kolei rodziny, które przyjeżdżają do nas z Ukrainy czy z Białorusi, czyli rodziny już migranckie, one z kolei mogą mieć trochę inne wrażenie właściwie, że jest bardziej luźno i jest większy luz
mniejsza
w szkole.
Mniejsza dyscyplina.
Tak jest, więc to zależy od tego faktycznie, to jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość, z którego kraju dziecko przyjechało i dlatego tak ważny jest ten pierwszy wywiad z rodziną, kiedy pojawia się w szkole, czyli po prostu dowiedzenie się, w jaki sposób dziecko funkcjonowało wcześniej w tej szkole, co dla niego było ważne, jak sobie radziło z nauką. Bardzo dużym wyzwaniem dla szkoły jest określenie, jaki poziom wiedzy dziecko ma, czyli do której klasy je skierować, dlatego że decyzje o skierowaniu do klasy zależy od kilku czynników, zależy na przykład od wieku, wiadomo, od liczby lat w edukacji, ale w bardzo dużym stopniu zależy również od poziomu wiedzy.
Czyli chce pani powiedzieć, że dziecko, które na przykład w Wielkiej Brytanii chodziło, ma 12-13 lat i tam chodziło do klasy odpowiednio, to może trafić na przykład do niższej klasy w Polsce?
Może
rok
tak
niżej,
być.
Dwa lata niżej nawet, tak?
Może tak być, chociaż pewnie to się rzadziej
zdarza. Jeśli będzie słabo mówiło po polsku na przykład.
Ale właśnie jeśli ono mówi słabo po polsku, no to taka decyzja o tym, żeby poszło do klasy niżej, może być właśnie dla niego bardzo dobrą decyzją, dlatego że przez ten pierwszy rok nie będzie musiało się skupiać na on czy ona, na tym, żeby już nadrabiać wiedzę, a bardziej się będzie mógł skupić na tym, żeby się nauczyć języka polskiego.
A z pani doświadczenia zawodowego, jak to wygląda w sytuacji dzieci emigrantów, na przykład właśnie z Ukrainy, czy tych, którzy do nas przyjeżdżają tutaj, mieszkają, ich dzieci chodzą do polskich szkół, te dzieci trafiają właśnie też do klas niżej, żeby wyrównać język polski, czy jak to wygląda?
Różne są decyzje dyrekcji. Problem jest też taki, że dla rodziców to może być trudna decyzja. Szczególnie dla rodziców jest trudną decyzją, kiedy dziecko ma powtórzyć klasę. To dla rodzin z Ukrainy czy z Białorusi jest bardzo trudną decyzją, dlatego że oni to biorą bardzo, bardzo
ambicjonalnie, tak?
Tak. A to są najczęściej bardzo ambitne rodziny i rodziny właśnie przyjeżdżające do nas naprawdę są mocno skupione na tym, żeby dzieci sobie radziły w szkole. No a właśnie czasami dla dziecka jest lepiej, kiedy tą klasę powtórzy, czy właśnie pójdzie do klasy niżej. Więc tutaj jest bardzo ważne, żeby z tą rodziną bardzo mocno przegadać ten temat i wspólnie podjąć decyzję. Jest coś takiego jeszcze jak oddziały przygotowawcze i o tym warto wspomnieć. To są specjalne klasy dla dzieci z doświadczeniem migracyjnym, które nie mówią po polsku wystarczająco dobrze, żeby sobie poradzić w szkole. I to są takie oddziały, które trwają rok. I tam dzieci się skupiają głównie na nauce polskiego i na poznawaniu kultury polskiej. Więc to jest też opcja, że jeśli jest możliwość stworzenia oddziału przygotowawczego, to wtedy to jest najlepsza opcja dla dzieci.
Te dzieci, które przyjeżdżają z emigracji, one są najczęściej dwujęzyczne. Znają polski na przykład, jeśli to są dzieci Polaków mieszkających za granicą, ale znają też drugi język tego kraju pobytu. Czy takie przeskakiwanie z języka na język ma jakiś wpływ na rozwój, może zaburza rozwój językowy takiego dziecka, że ono jest dwujęzyczne właściwie i na przykład z tatą rozmawia po angielsku, a z mamą rozmawia po polsku, albo w domu rozmawia po polsku, a w szkole i na podwórku z kolegami rozmawia po angielsku?
Dwujęzyczność generalnie ma bardzo dużo plusów i badania pokazują, że ona jest właśnie dobra dla funkcjonowania i dla rozwoju poznawczego i dla funkcjonowania poznawczego, dlatego że osoby dwujęzyczne, badania wskazują, że mają wyższy poziom inteligencji werbalnej, nie pełnej inteligencji, tylko inteligencji werbalnej. One mają lepsze wyniki na przykład w takich testach, które wymagają rozwiązywania problemów. A dlatego, że czy mają lepszy poziom metajęzykowy, dlatego że to przeskakiwanie, o którym pani powiedziała, z języka na język, ono tak naprawdę jest takim treningiem dla mózgu. Stąd też osoby dwujęzyczne później zapadają na demencję, czyli mają te różne procesy starzenia się układu nerwowego, one u nich zachodzą później. Więc generalnie dwujęzyczność sama w sobie nie niesie ze sobą żadnych minusów i żadnych trudności, ale warunek jest taki, żeby dbać o tą dwujęzyczność zbalansowaną. Czyli jeśli przyjeżdżamy do nowego kraju, to ważne jest, żeby utrzymać i wzmacniać też język pierwszy dziecka, język rodzinny. Czyli żeby nie była taka sytuacja, że skupiamy się tylko na tym nowym języku wszyscy, po to, żeby dziecko jak najszybciej weszło w szkołę, natomiast już nie dbamy o ten język rodzinny, czy właśnie język kraju pochodzenia.
I teraz jak zachowywać się w takiej sytuacji, kiedy mamy dziecko chodzące do szkoły za granicą i jesteśmy Polakami, bo mam nadzieję, że też nas słuchają nasi rodacy, którzy mieszkają za granicą i oni mówią do dziecka po polsku, a ono odpowiada w obcym języku. Czy to jest jakieś zagrożenie, że ten język polski no, będzie coraz słabszy?
Tak, to jest zagrożenie i to jest bardzo duże wyzwanie dla rodzin polskich, które mieszkają za granicą i na przykład mają mało kontaktów z Polakami. Dlatego, że...
Polskie dzieci nawet między sobą mówią w języku
jasne.
Obcym, prawda?
I mówią, rodzeństwo mówi ze sobą w języku, jeśli chodzi do szkoły w innym kraju, mówi do siebie na przykład po angielsku czy po niemiecku, więc... To, co jest istotne, to faktycznie cierpliwe mówienie i dbanie o to, żeby dzieci odpowiadały do nas też w języku polskim, co czasami jest trudne, bo nie wszystkie dzieci chcą, więc to też jest taka kwestia, żeby nic na siłę, ale jednak wspierać bardzo mocno to odpowiadanie i mówienie po polsku i dbać o relacje z osobami, które posługują się językiem polskim, czyli ze swoją rodziną, z przyjaciółmi, ze społecznością, która tam jest polskojęzyczna. Dzieci mogą chodzić do polskiej szkoły, to też jest istotne właśnie, żeby ten polski kultywować i wzmacniać, bo tak naprawdę najwięcej korzyści z dwujęzyczności daje zbalansowana dwujęzyczność, czyli wtedy, kiedy obydwa języki, czy później trzy języki są na podobnym poziomie, a przynajmniej te dwa są na podobnym poziomie rozwoju. I wtedy tak naprawdę tych korzyści z dwujęzyczności jest najwięcej. Także faktycznie to jest istotne, żeby ten polski też wzmacniać.
A wróćmy do polskiej szkoły i do dziecka, które wraca z emigracji. Mhm. Jeśli to jest nastolatek, to on może się buntować, może nie chcieć chodzić do szkoły?
Jasne, i często to jest taka sytuacja. Nawet z dziećmi tak mamy, że dzieci
mówimy
najpierw
o tych
chodzą...
młodszych, tak? Teraz.
Tak, o młodszych dzieciach. Nastolatki to już tak trochę nie dzieci, tylko bardziej tak bardziej dorośli jednak, ale faktycznie zarówno młodsze dzieci, jak i starsze mają taki okres i to jest naturalne, to się nazywa też szokiem kulturowym w psychologii międzykulturowej, tak. Więc to jest duża zmiana, ona może na początku się nie objawiać, natomiast później przychodzi taki moment, kiedy zaczynamy doświadczać minusów z bycia w nowym miejscu, właśnie trudno nam o relacje, nie radzimy sobie tak dobrze jak w szkole poprzedniej, w tym kraju, z którego przyjechaliśmy, wtedy, kiedy nie rozumiemy na przykład, nie rozumiemy tego, co się dzieje, albo nie rozumiemy żartów w języku polskim i tak dalej. Trudno nam się, mówiąc kolokwialnie, wkręcić w towarzystwo. Wtedy naturalne jest, że dzieci mają dużo napięcia w sobie, mogą się buntować albo zamykać w sobie. I wtedy ważne jest bardzo wsparcie i danie czasu i rozmowy z nauczycielami i takie w rodzinie danie czasu na to, żeby bardzo dużo rozmawiania o tej sytuacji i nie przekłamywanie jej, bo to jest trudna sytuacja dla dorosłych, ale też dla dzieci i dla dzieci często może być właśnie trudniejsza.
Danie czasu, czyli ile tego czasu? Dużo? Indywidualnie? Różnie?
Bardzo indywidualnie, ale myślę, że pierwsze pół roku to jest na pewno taki czas, że trzeba bardzo na spokojnie, z taką myślą, że i ten czas takiego stresu dużego, on musi minąć, a czasami zajmuje to więcej, czasami to jest rok.
To jest prawda, że młodsze dzieci szybciej się potrafią przystosować i szybciej akceptują tą nową sytuację, radzą sobie w niej niż starsze? I młodsze dziecko tym lepiej?
Statystycznie tak, natomiast to zawsze zależy od temperamentu dziecka i od jego umiejętności społecznych, więc to jest bardzo indywidualna kwestia, ale niewątpliwie nastolatek, który wyjeżdża, jeśli bardzo nie chciał wyjechać, on więcej za sobą zostawił i trudniej jest wtedy w to nowe towarzystwo wejść, więc w tym sensie ten stres może być większy.
A jak mogą rodzice, dziadkowie, polscy dziadkowie wesprzeć takie dzieci, takiego nastolatka na przykład? Bo tak sobie myślę, że właśnie babci i dziadkowie chyba bardzo mogą się martwić, jak on sobie poradzi w tej nowej szkole, że przecież nie zna tych realiów polskich. Mogą coś zrobić? Dorośli?
Jasne, mogą pomagać w lekcjach, czyli dać takie, mogą gadać o tym i rozmawiać i dopytywać się, ale tak naprawdę z taką intencją takiego po prostu dowiedzenia się, jak to jest i z takim myśleniem, że to jest trudna sytuacja i że rozumiemy, że jest trudna. mogą pokazywać to, co jest fajnego w Polsce i to, co cenią i kochają w Polsce. Mogą pokazywać tą Polskę właśnie w taki sposób nieformalny, na ich pasjach, na tym, co ich ciekawi.
Pokazać, że tu jest fajnie.
Tak.
Że nie jest tak źle, że tam zostawiłeś coś za sobą, ale tu też będzie dobrze.
Tak, że można się, że to też jest kraj, który można pokochać. I to jest, myślę, bardzo ważne, żeby była ta bliska relacja i mocna i taka oparta na zaufaniu. I wtedy też tej młodej osobie będzie łatwiej zaufać tej starszej z kolei i tę kulturę poznawać.
Doktor Paulina Pawlicka, psycholog, specjalistka z zakresu psychologii rozwoju człowieka, dwujęzyczności i tożsamości kulturowej, zastępca dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, była moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Państwu się kłaniam. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.